Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. Z jakich powodów nie powinniśmy wyparcia Niemców przez Sowietów nazywać wyzwoleniem? Jak zachowywali się oni na zajętych terytoriach? Jak miejscowa ludność na Mazowszu Północnym odnosiła się do żołnierzy sowieckich? O tym między innymi porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dzisiaj dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i redaktor wraz z doktorem Tomaszem Piekarskim książki Świadectwa zniewolenia. Źródła archiwalne do dziejów Mazowsza Północnego w latach 1939-1945. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Publikacja, którą prezentujemy, jest zbiorem artykułów. Wbrew tytułowi obejmuje także okres po 1946 roku. Dlaczego?
To prawda, jest to zbiór artykułów pokonferencyjnych. W 2023 roku we wrześniu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku zorganizowało konferencję naukową, której celem było zaprezentowanie dokumentów archiwalnych dotyczących Mazowsza Północnego, dokumentów, które są przechowywane zarówno w Archiwum Instytutu, jak i w Archiwum Płockim. Referaty wygłoszone podczas tej konferencji zostały opublikowane na łamach książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Udało nam się wspólnie z doktorem Tomaszem Piekarskim, ówczesnym dyrektorem Archiwum Państwowego w Płocku, zgromadzić zacne grono naukowców, historyków i archiwistów, którzy od lat badają dzieje Płocka i Mazowsza Północnego w okresie II wojny światowej. Mam tutaj na myśli takich autorów jak profesor Janusz Szczepański, profesor Anna Maria Stogowska, dr Waldemar Brenda i szereg jeszcze innych osób. Publikacja składa się niejako z dwóch części. W części pierwszej autorzy omówili zasób archiwalny zgromadzony zarówno w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jak i w Archiwum Państwowym w Płocku. I to są jakby ten główny zasób archiwalny, który chcieliśmy po prostu naszym czytelnikom zaprezentować, ale nie ograniczyliśmy się tylko do tych dwóch archiwów, ponieważ omówiliśmy na łamach tej publikacji także zasób archiwalny Towarzystwa Naukowego Płockiego, czy Żydowskiego Instytutu Historycznego, czy też Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na książkę składa się 12 artykułów naukowych, z czego 10 tekstów jest poświęconych okupacji niemieckiej. Dwa teksty, między innymi mój, dotyczy obecności Armii Czerwonej na Mazowszu Północnym od stycznia 1945 roku i skupiłem się przede wszystkim na ostatnich miesiącach II wojny światowej, a także na pierwszych miesiącach już po zakończeniu działań wojennych. Natomiast jeden tekst rzeczywiście wykracza poza przyjęte przez nas ramy, poza 45 rok. Jest to tekst pani Agnieszki Wojciechowskiej, obecnej dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku, który jest poświęcony dokumentom wytworzonym przez Sąd Grodzki w Płocku i jest poświęcony dokumentom w sprawie uznania za zmarłego lub zaginionego. Postanowiliśmy zamieścić ten artykuł z tego względu, że on także, te dokumenty zaprezentowane w tym tekście, dokumenty także dotyczą ofiar II wojny światowej, nazistowskich Niemiec, a tak jak autorka napisała w swoim tekście, te dokumenty, te archiwalia nie są powszechnie wykorzystywane do badań dotyczących II wojny światowej na tym terenie. Stąd właśnie taka decyzja. Świadectwa zniewolenia myślę, że są takim też dobrym uzupełnieniem publikacji Zbrodnie niemieckie i sowieckie na północnym Mazowszu w latach 1939-1945, publikacji wydanej przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 2 lata temu. Jest to także pokłosie konferencji, więc myślę, że te dwie publikacje ze sobą dobrze współgrają i przede wszystkim, co jest moim zdaniem najważniejsze, do dyskursu naukowego wnoszą nowe informacje, bądź też weryfikują te, które od lat funkcjonują w obiegu naukowym. Oczywiście publikacja Świadectwa zniewolenia nie wyczerpuje tematu, natomiast wspólnie z doktorem Tomaszem Piekarskim mamy taką nadzieję, że przyczyni się do dalszych badań, przede wszystkim badań archiwalnych, ponieważ ta publikacja skupia się Przede wszystkim właśnie na archiwalniach, na dokumentach, na omówieniu, zaprezentowaniu, na pokazaniu, do jakich tematów mogą zostać wykorzystane przez badaczy, historyków, archiwistów.
Teksty w książce, jak wspomniałeś, odnoszą się do Mazowsza Północnego. Sprecyzujmy więc, które tereny obejmuje ten obszar.
Tak, to prawda. Termin Mazowsze Północne funkcjonuje w przestrzeni publicznej i w dyskursie naukowym od wielu, wielu lat, natomiast wymyka się pewnym próbom generalizacji. My tutaj na potrzeby tej publikacji przyjęliśmy, że pod terminem Mazowsze Północne kryje się 8 powiatów przedwojennego województwa warszawskiego, powiatów położonych na północ od Warszawy, od Wisły i Narwi. Będą to powiaty płocki, płoński, sierpeński, Pecki, Mławski, Ciechanowski, Pułtuski, Makowski i Przasnyski. Te powiaty później będą tworzyły po 1 września 1939 roku rejencję ciechanowską, o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiali. Natomiast wspólnie z doktorem Tomaszem Piekarskim podjęliśmy też decyzję, że uwzględnimy jeszcze jeden powiat, a mianowicie powiat gostyniński, który leży na południe od powiatu płockiego, po drugiej stronie Wisły. Natomiast ziemia ta zawsze od wieków ciążyła ku Płockowi, była związana gospodarczo, kulturalnie i postanowiliśmy, że także ten powiat obejmiemy tutaj naszymi badaniami, tym bardziej, że dokumenty dotyczące tego powiatu znajdują się i są przechowywane i udostępniane między innymi do celów naukowo-badawczych zarówno w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jak i w Archiwum Państwowym w Płocku. Mazowsze Północne jest wciąż terenem typowo rolniczym, gdzie dominowały gospodarstwa średnie i małe. Nie było tutaj wielkiego przemysłu. Teren zamieszkiwało około 1 miliona mieszkańców. Największym miastem regionu był Płock, który w przededniu wybuchu II wojny światowej liczył niespełna 35 tysięcy mieszkańców. Inne miasta powiatowe liczyły kilkanaście tysięcy. Rozwijały się w tych miastach oczywiście rzemiosło, handel. Tutaj przede wszystkim w handlu rozwijali się Żydzi, którzy społeczność żydowska, która stanowiła bardzo duży odsetek mieszkańców północnego Mazowsza. Północne Mazowsze było terenem bardzo słabo skomunikowanym, co też na pewno utrudniało kwestie związane, nie wiem, z handlem, tak, z przepływem ludności.
A jak wyglądała okupacja niemiecka tego regionu?
Po wybuchu II wojny światowej w październiku 1939 roku Mazowsze Północne zostało włączone do III Rzeszy Niemieckiej jako rejencja ciechanowska, która weszła w skład prowincji Prusy Wschodnie ze stolicą w Królewcu. Jak sama nazwa wskazuje, stolicą nowo utworzonej jednostki administracyjnej był Ciechanów, co jest dosyć interesujące, ponieważ miastem, tak jak już wspomniałem, największym miastem regionu, bardzo silnym ośrodkiem w II Rzeczypospolitej, a także wcześniej ośrodkiem kulturalnym, religijnym, gospodarczym był Płock, który został zdegradowany do roli podrzędnego miasta. Natomiast siedzibą władz niemieckich został Ciechanów, liczący w 1939 roku 15 tysięcy mieszkańców. Dlaczego taka decyzja? Ponieważ był położony centralnie pośrodku nowej jednostki administracyjnej. Tylko dlatego. Niemcy przystąpili od razu do przebudowy miasta według nowego planu urbanistycznego. Nie zakończyli go do zakończenia II wojny światowej. Natomiast pewne budowle, pewne założenia urbanistyczne można zobaczyć do dnia dzisiejszego. Tak jak wspomniałem, północne Mazowsze to blisko 1 miliona mieszkańców. Polacy zostali poddani silnej germanizacji. Byli kierowani do obozów pracy, do obozów koncentracyjnych. Tutaj też na terenie Mazowsza Północnego utworzono dwa obozy, dwa miejsca związane z martyrologią narodu polskiego, a mianowicie Fort III w Pomiechówku, a także obóz przejściowy w Działdowie, który co prawda nie leży na Mazowszu Północnym, natomiast w jego niewielkiej odległości 30 kilometrów od Mławy. Na początku 1940 roku Niemcy rozpoczęli akcję Inteligencja, gdzie aresztowali, rozstrzeliwali i wysyłali do obozów koncentracyjnych inteligencję z Mazowsza Północnego. Wśród najbardziej znanych przedstawicieli północno-mazowieckiej inteligencji był arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, arcybiskup płocki i biskup pomocniczy Leon Wetmański. Obaj zostali aresztowani, osadzeni w obozie przejściowym w Działdowie, Soldau, gdzie byli torturowani, bici, poniżani, zmuszani do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Nigdy tego nie zrobili. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski zmarł w maju w obozie, w maju 1941 roku. Natomiast biskup pomocniczy Wetmański w październiku 1941 roku. Obaj dzisiaj są błogosławionymi i są patronami miasta Działdowa. Ale wśród innych przedstawicieli północno-mazowieckiej inteligencji, do której oczywiście zaliczamy urzędników państwowych, prawników, wydawców, redaktorów, lekarzy, nauczycieli, działaczy społecznych i politycznych, duchowieństwo, siostry zakonne, znalazł się także redaktor Michał Niemir. Bodaj najbardziej znany redaktor prasy północno-mazowieckiej z Płocka. Płock był bardzo silnym ośrodkiem prasowym podczas II wojny światowej. Ukazywało się tam ponad 100 tytułów prasowych. Jednym właśnie z najbardziej znanych redaktorów był wspomniany przeze mnie Michał Niemir, który został aresztowany przez Niemców za to, że na łamach wydawanej i redagowanej przez siebie gazety Głos Mazowiecki informował swoich czytelników o działalności propagandowej Niemców. Wyjaśniał po prostu ich działania. Po wkroczeniu Niemców na północne Mazowsze niebawem został aresztowany, wypuszczony, ponownie został aresztowany i rozstrzelany, także śmiercią tragiczną. Zginął tak jak wielu, wielu innych przedstawicieli północno-mazowieckiej inteligencji. Okupacja niemiecka trwała do stycznia 1945 roku. Oczywiście fizycznej eksterminacji także była poddana ludność żydowska, która, tak jak wspomniałem, stanowiła bardzo duży odsetek mieszkańców północnego Mazowsza.
A jaki był los płockich Żydów?
Taki sam jak los Żydów w całej rejencji ciechanowskiej, a mianowicie po wybuchu wojny Żydzi zostali tłamczeni, tak, w gettach, które istniały we wszystkich miastach powiatowych byłego województwa warszawskiego. Mieszkali tam w bardzo ciężkich, trudnych warunkach. Była duża śmiertelność, dużo chorób. Getta zostały zlikwidowane na wiosnę 1941 roku. Żydów skierowano do obozów zagłady na Majdanku, Treblince, byli kierowani do Auschwitz-Birkenau. Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej na całym Mazowszu Północnym mieszkało ponad 100 tysięcy Żydów. Wojnę przeżył zaledwie kilka procent. Żydzi przed wojną w Płocku stanowili 1/4 mieszkańców miasta. Natomiast jeżeli chodzi o inne miasta północnego Mazowsza, takie jak Maków Mazowiecki czy Płońsk, ich odsetek wahał się między 20 a 50%. Żydzi zajmowali się handlem, zajmowali się rzemiosłem. Na Mazowszu Północnym istniały synagogi, szkoły religijne i świeckie, różnej maści organizacje sportowo-kulturalne. Była wydawana prasa żydowska w języku jidysz, ale Żydzi także czytali prasę w języku polskim. No a po wybuchu wojny zostali skierowani do fizycznej eksterminacji, eliminacji.
Teraz zapytam cię jako wicedyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Zaciekawiły mnie fotografie. Chciałem zapytać o zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący tego obszaru. Zainteresowało mnie zdjęcie kobiety w mundurze SA. Czy znamy jej historię?
Tak, to prawda. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to nie tylko dokumenty pisane, nie tylko dokumenty drukowane, ale także to potężny, bardzo obszerny, ciekawy zasób fotograficzny, który liczy obecnie blisko 40 milionów różnego rodzaju fotografii. Przy czym należy podkreślić, że duża część to są zdjęcia z akt paszportowych, z akt osobowych funkcjonariuszy UB, SB czy Milicji Obywatelskiej. Pośród tych 40 milionów fotografii Rosji, zaledwie ponad 150 tysięcy zdjęć dotyczy okresu II wojny światowej. Na łamach świadectw zniewolenia zamieściliśmy artykuł autorstwa Konrada Ślusarskiego, pracownika sekcji audiowizualnej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który zajął się opisaniem i omówieniem zdjęć z okresu II wojny światowej, zdjęć, które dotyczą czterech powiatów tworzących Mazowsze Płockie, czyli mam tutaj na myśli powiat płocki, płoński, sierpecki i gostyniński. Zachowało się do naszych czasów ponad 250 fotografii związanych właśnie z tym terenem. Jedną z tych fotografii, którą prezentujemy na łamach publikacji, jest właśnie zdjęcie przedstawiające młodą kobietę w mundurze członka SA. Znamy z zachowanych dokumentów archiwalnych jej losy. Była to Polka z Płocka, która związała się z Volksdeutschem z Sierpca. To zdjęcie zostało wykonane w zakładzie fotograficznym. Ona pożyczyła od swojego kochanka, ponieważ wiązały ich też relacje intymne, ten mundur i w tym mundurze po prostu się sfotografowała. Historia skończyła się w ten sposób, że odkryto po prostu ich związek, tak, czyli między Volksdeutschem, który zresztą pracował w obozie pracy, był tam nadzorcą, był strażnikiem, wartownikiem, został wyrzucony, przestał być członkiem SA, ona została aresztowana. Takich historii i zdjęć jest ciekawych, jest o wiele więcej. Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem. I tutaj może też tak na marginesie powiem, że ta publikacja jest bogato ilustrowana. Chodziło nam też o to, żeby czytelnik, zapoznając się z poszczególnymi artykułami, miał też możliwość zobaczenia po prostu, o czym jest tekst, o czym jest artykuł, żeby mógł zobaczyć te zdjęcia, żeby mógł zobaczyć skany dokumentów, które opowiadamy.
Zachęcam Państwa w takim razie do zajrzenia do publikacji i przejrzenia fotografii. Porozmawiajmy o twoim tekście zamieszczonym w publikacji. Zajęłeś się obecnością, a raczej działalnością Armii Czerwonej na Mazowszu Północnym. Z jakich powodów nie powinniśmy nazywać wyparcia Niemców przez Sowietów wyzwoleniem? Jak zachowywali się oni na zajętych terytoriach?
Niemcy zostali wyparci z północnego Mazowsza w styczniu 1945 roku w ramach operacji zimowej Armii Czerwonej Ludowego Wojska Polskiego. Skończyła się okupacja niemiecka. Od razu Sowieci zaczęli tworzyć komendantury wojenne, które były organami administracji sowieckiej na zajmowanych terenach, na tak zwanych w cudzysłowie wyzwalanych terenach II Rzeczypospolitej. Komendanci komendantur wojennych mieli nieograniczoną władzę. Z jednej strony zabezpieczali tyły frontu, ale z drugiej strony zwalczali polskie podziemie niepodległościowe, członków polskiego państwa podziemnego, stosowali wszelakie represje skierowane w stosunku do mieszkańców północnego Mazowsza. Na tym terenie powstało kilka obozów filtracyjnych, gdzie byli więzieni, aresztowani, przesłuchiwani i torturowani mieszkańcy północnego Mazowsza, między innymi żołnierze Armii Krajowej, członkowie Polskiego Państwa Podziemnego. Część z nich niestety tych przesłuchań nie przeżyła, inni byli następnie kierowani do łagrów w głąb Związku Sowieckiego. Sowieci także pełnili funkcję doradców, na przykład przy szefach wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego czy powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. Generalnie rzecz ujmując, Sowieci zachowywali się tak jak w kraju podbitym. Dopuszczali się różnego rodzaju przestępstw, kradzieży, gwałtów, drenowali gospodarstwa rolne, wywozili park maszynowy, ten, który ocalał. Także w stosunku do samych mieszkańców odnosili się z wyższością, właśnie ich okradając, mordując, zabijając.
A jak miejscowa ludność odnosiła się do tych Sowietów?
Początkowo w pierwszych dniach, tygodniach po zakończeniu pięcioletniej okupacji niemieckiej zapanowała radość. Natomiast bardzo szybko ona się przerodziła w niechęć i w negatywny stosunek do Sowietów. Wiemy to z zachowanych dokumentów archiwalnych, zarówno komend powiatowych Milicji Obywatelskiej, jak i władz administracyjnych, na przykład starostw powiatowych czy zarządów miejskich. W tych dokumentach bardzo jasno zostało zapisane, że działania, pozaprawne działania czerwonoarmistów w stosunku do mieszkańców północnego Mazowsza mają bezpośrednie przełożenie na ich stosunek, który jest właściwie z tygodnia na tydzień coraz bardziej negatywny. Władze komunistyczne informowały swoich przełożonych w Warszawie, że ten stosunek do czerwonoarmistów także przenosi się na nich, że także władze komunistyczne są źle postrzegane, że oskarża ich się, zresztą nie bez powodu, o to, że są na usługach Moskwy i Związku Sowieckiego.
A co mówią archiwa o przypadkach interwencji wojska, milicji czy mieszkańców w sprawie zdarzeń z udziałem Sowietów?
Ja w swoim tekście skupiłem się przebadałem przede wszystkim dokumenty Milicji Obywatelskiej. Milicja Obywatelska na terenach północnego Mazowsza zaczęła powstawać z chwilą wyparcia Niemców. Praktycznie już następnego dnia organizowano, oczywiście wszystko rodziło się w bólach, organizowano komendy powiatowe i w zachowanych dokumentach można odnaleźć bardzo dużo informacji na temat właśnie zachowania czerwonoarmistów, czyli właśnie, bo te informacje, które zachowały się w tych dokumentach, są dwojakie. Z jednej strony znajdziemy bardzo ogólnikowe, zdawkowe informacje o jakimś zdarzeniu z udziałem czerwonoarmistów, 2-3 zdania i to wszystko. Natomiast z drugiej strony mamy dokumenty, które bardzo dokładnie opisują dane zdarzenie, miejsce, czas zdarzenia, podawane są nazwiska ofiar, podawane są nazwiska, niekiedy udaje się czerwonoarmistów, którzy dopuścili się grabieży, napadów czy jakiegoś morderstwa. Podawane są wreszcie nazwiska funkcjonariuszy, którzy odważyli się, podjęli decyzję o interwencji. Często zdarzało się, że czerwonoarmistów było więcej niż funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ale mimo to oni starali się bronić miejscowej ludności przed negatywnym zachowaniem czerwonoarmistów. Więc dokumenty z jednej strony bardzo ogólnie mówią o tych zdarzeniach, a z drugiej strony przekazują bardzo dokładne informacje. To po pierwsze. Po drugie, są takie dokumenty wytworzone przez konkretne komendy powiatowe, gdzie tych informacji jest bardzo dużo. Na przykład komenda powiatowa w Mławie, komenda powiatowa w Płocku, w Gostyninie, ale z drugiej strony mamy komendy powiatowe, gdzie tych informacji jest bardzo mało. Na przykład komenda powiatowa MO w Przasnyszu, czy komenda powiatowa MO w Pułtusku. Tam tych informacji jest na temat negatywnego zachowania czerwonoarmistów jest bardzo mało. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Być może wynikało to z obawy przed jakimiś konsekwencjami służbowymi. Trudno w tej chwili powiedzieć. Generalnie trzeba też podkreślić, że raporty nadzwyczajne związane właśnie z takimi sytuacjami z udziałem czerwonoarmistów, a także sprawozdania sytuacyjne komendantów powiatowych MO, gdzie opisywane są te zajścia, one pojawiają się dopiero od maja 1945 roku. Komendy, tak jak wspomniałem, zaczęły powstawać już w styczniu, w lutym. Natomiast w początkowym okresie komendy były na etapie organizacji, formowania, przyjmowania funkcjonariuszy do służby, organizowania komend. Czasami to po prostu wszystko rodziło się w wielkich bólach, w chaosie. Nie było jasnych, sprecyzowanych przepisów. I za ten okres, styczeń, kwiecień, maj, tych informacji jest bardzo mało. One są szczątkowe. W niektórych przypadkach w ogóle ich nie mamy. Natomiast od maja one zaczynają się już pojawiać regularnie. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i kolejne miesiące. I analizując te dokumenty od maja, nie wiem, do października, dajmy na to, możemy z całym prawdopodobieństwem powiedzieć, że takie same zachowanie, jakie widzimy w tych dokumentach już po zakończeniu II wojny światowej, miało miejsce także w ostatnich miesiącach II wojny światowej, kiedy pojawili się na tych terenach Sowieci. Poza dokumentami wytworzonymi przez Milicję Obywatelską, bardzo dużo informacji na temat negatywnego zachowania czerwonoarmistów możemy odnaleźć w dokumentach starostw powiatowych, zarządów miejskich, gdzie opisywane są informacje, na przykład przekazywane informacje na temat zagrabionego mienia, zabranych koni, krów, ziemiopłodów i tak dalej. Możemy znaleźć tam tabele, gdzie podawane są miejscowości i ile na przykład czerwonoarmiści z danej miejscowości zabrali koni, krów, trzody chlewnej. Więc analizując dokumenty na przykład wytworzone przez Milicję Obywatelską i przez administrację samorządową, możemy, po prostu jakby to pokazuje nam obraz zachowania czerwonoarmistów na północnym Mazowszu. Czasami te informacje się pokrywają, czasami w jednych dokumentach mamy informację o jakimś zdarzeniu, a w drugich nie, więc bardzo fajnie się one uzupełniają.
Mówiłeś o obronie przez milicjantów miejscowej ludności. Czy przybierała ona formę potyczek z żołnierzami Armii Czerwonej?
Tak, były takie sytuacje. Może zacznijmy od tego, że milicja obywatelska była jednym z bardzo ważnych elementów komunistycznego terroru w pojałtańskiej Polsce. Obok Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, obok Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ludowego Wojska Polskiego. Z jednej strony milicja obywatelska brała udział w obławach na żołnierzy Polskiego Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego. Brała udział w fałszowaniu i zabezpieczaniu referendum ludowego z czerwca 1946 roku, czy wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 1947 roku, a więc była bardzo ważnym elementem tego komunistycznego terroru. Z drugiej jednak strony zwalczała pospolitą przestępczość i źródła archiwalne pokazują, że w wielu przypadkach stawała w obronie miejscowej ludności. Proszę pamiętać, że w pierwszym okresie funkcjonowania milicji obywatelskiej do nowej formacji policyjnej wstępowali nie tylko komuniści, nie tylko zwolennicy nowej władzy, ale także przedstawiciele innych partii politycznych, PPS-u, czy powstałego w czerwcu 1945 roku Polskiego Stronnictwa Ludowego, którym początkowo kierował Wincenty Witos, a później po jego śmierci Stanisław Mikołajczyk. Wstępowali także byli żołnierze Armii Krajowej, byli żołnierze batalionów chłopskich. Jakie były motywy? Z jednej strony podziemie niepodległościowe kierowało żołnierzy w struktury milicji obywatelskiej, aby rozpracowywali milicję, aby wynosili informacje, które później mogłyby być wykorzystywane przez podziemie niepodległościowe, ale z drugiej strony kandydaci na funkcjonariuszy zgłaszali akces, ponieważ myśleli początkowo, że milicja będzie stała na straży ładu i bezpieczeństwa zwykłych mieszkańców. Proszę pamiętać, że do milicji wstępowali także przedwojenni funkcjonariusze Policji Państwowej. Oni byli także obecni w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej. Dopiero z czasem, w 1946 roku, w 1947 roku, komuniści przeprowadzili w szeregach MO czystki, usuwając z szeregów milicji byłych żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zostali sami komuniści. I na koniec wielu funkcjonariuszy w poszczególnych komendach Milicji Obywatelskiej z Mazowsza Północnego pochodziła z tamtego terenu. Jaki procent milicjantów podejmował decyzję o tym, aby stanąć w obronie poszkodowanych, trudno powiedzieć. Dokumenty o tym nie mówią. Mamy oczywiście dane statystyczne na temat przestępstw na danym terenie, natomiast no nie mamy informacji, że na przykład zrobili to czerwonoarmiści, także też ciężko nam powiedzieć po prostu, jaki odsetek danego przestępstwa na danym terenie był udziałem czerwonoarmistów.
To spójrzmy z drugiej strony, jaki był stosunek czerwonoarmistów do milicjantów?
To znaczy generalnie, tak jak już wspomniałem, Sowieci nie traktowali milicjantów jako partnerów. Odnosili się do nich z wyższością, bardzo często poniżając funkcjonariuszy, nawet w obecności osób poszkodowanych, rzucali pod ich adresem inwektywami. Dość często dochodziło właśnie do rozbrajania funkcjonariuszy, do napadów na komisariaty, na posterunki milicyjne, gdzie Sowieci rozbrajali milicjantów, zabierali broń, zabierali zgromadzoną tam dokumentację. Czasami zdarzały się przypadki, że dochodziło do wymiany ognia, ponieważ niektórzy milicjanci podejmowali taką decyzję, że wejdą w konfrontację z Sowietami. Często wiedząc, że nie mają większych szans, ponieważ gdzieś w pobliżu była jednostka Armii Czerwonej, natomiast na przykład dwóch, trzech funkcjonariuszy MO zostało zaatakowanych na przykład przez pięciu funkcjonariuszy, dochodziło do wymiany ognia. Jest taki właśnie przypadek, kiedy Sowieci przepędzeni z komisariatu wrócili na komisariat z kilkudziesięcioma towarzyszami broni. Doszło do niewielkiego rozlewu krwi, natomiast musiał interweniować komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej, szef Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa i dowódca sowieckiej jednostki, aby przeciąć to zdarzenie.
To zostawmy milicjantów, a zapytam o wymienionych przez ciebie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Co mówią dokumenty o ich postawie w obronie ludności cywilnej?
Dokumenty, które ja analizowałem, niestety nie zawierają takich informacji, natomiast wiem z dostępnej literatury przedmiotu, z badań, które do tej pory zostały przeprowadzone, że były takie sytuacje, że żołnierze podziemia niepodległościowego stawali w obronie poszkodowanej ludności, między innymi na Mazowszu Północnym. Tutaj najbardziej znanym takim przypadkiem jest przypadek Romana Dziemiszkiewicza, pseudonim Adam Pogoda, szefa Narodowych Sił Zbrojnych na powiat Ciechanów. Brata słynnego Mieczysława Dziemiszkiewicza, pseudonim Rój, który stanął w obronie poszkodowanej, pokrzywdzonej przez czerwonoarmistów kobiety. Według innych relacji, według innych źródeł miał zapobiec kradzieży butów. Tak czy inaczej, to spotkanie z czerwonoarmistami skończyło się dla niego tragicznie. Został zastrzelony, zabity. Od wielu lat jest patronem dworca kolejowego w Ciechanowie. Natomiast ta kwestia, ten temat związany z pomocą podziemia niepodległościowego, no wymaga jeszcze dalszych badań. Ja, prowadząc badania w oparciu o dokumenty Milicji Obywatelskiej, nie natrafiłem na tego typu informacje.
Czy wiemy coś o przypadkach ukarania żołnierzy sowieckich za przestępstwa wobec ludności cywilnej?
Zachowały się dokumenty, które mówią nam o tym, że czerwonoarmiści byli zatrzymywani przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, znamy nawet ich personalia, wiemy, że byli odstawiani do komendantury wojennej bądź do jednostki, która stacjonowała w danej miejscowości, byli odprowadzani, przekazywani stronie sowieckiej. Co się z nimi dalej działo, trudno powiedzieć, tego już dokumenty nie mówią. Można powątpiewać, że ponosili jakiekolwiek kary. Trzeba pamiętać, że kradzieże, czy zabójstwa, czy też gwałty były dokonywane nie tylko przez grupy maruderów, dezerterów, ale także przez żołnierzy Armii Czerwonej przy przyzwoleniu ich przełożonych. Także odpowiadając na pytanie, czy ponosili jakieś konsekwencje, czy ponosili jakieś konsekwencje, niestety dokumenty przeanalizowane przeze mnie na ten temat nie dają odpowiedzi.
Dziś przedstawiliśmy w programie tylko pewien wycinek powojennej rzeczywistości towarzyszącej obecności wojsk sowieckich na terytorium Polski tuż po II wojnie światowej. IPN w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej zachęca do demontażu sowieckich obiektów propagandowych. Czy lokalne władze na Mazowszu Północnym przyłączają się do usuwania pomników wdzięczności?
Według mojej wiedzy na terenie Mazowsza Północnego pomników wdzięczności Armii Sowieckiej w przestrzeni publicznej, w parkach, na rynkach, na placach już nie ma. Zostały usunięte, te, które były, zostały już usunięte wiele, wiele lat temu. Oczywiście w różnych miejscach północnego Mazowsza znajdują się cmentarze żołnierzy Armii Czerwonej bądź kwatery, gdzie są pochowani żołnierze Armii Czerwonej na cmentarzach komunalnych, natomiast oczywiście one są chronione prawem. Natomiast jako takich symboli propagandowych, tak zwanej wdzięczności, czy no, wdzięczności Armii Czerwonej, takich pomników już nie ma. Ja może przywołam taki przykład jednego z pomników, który został zbudowany, powstał już w lutym 1945 roku w Płocku. On po zmianach społeczno-ustrojowych 1989 roku, na początku lat 90. został rozebrany. Kilka lat później, w latach 90. na jego miejscu został postawiony pomnik Józefa Piłsudskiego. Natomiast ten pomnik powstał w 1945 roku. Według dostępnych publikacji w pierwszej połowie 1945 roku zostało tam pogrzebanych 8 bądź 10 czerwonoarmistów, którzy zginęli w wyniku potyczki. Potyczki o Gorzelnie pomiędzy żołnierzami sowieckimi jednej jednostki, a drugiej. Sowieci po prostu najpierw się pobili, później otworzyli do siebie ogień, zabici byli po jednej i po drugiej stronie. I według dostępnej literatury przedmiotu właśnie ci Sowieci, którzy zginęli w potyczce o tą Gorzelnię, właśnie zostali tam pochowani. Później, z czasem, pochowano tam 2 czerwonoarmistów, którzy zostali zastrzeleni przez milicjantów w momencie, kiedy chodzili i ograbywali gospodarstwa rolne. Z czasem ich ciała zostały przeniesione w inne miejsce. Wybudowano oczywiście z czasem nowy obelisk z czerwoną gwiazdą, który istniał przez cały okres PRL-u i tak jak wspomniałem, na początku lat 90. gwiazda została zdemontowana, obelisk później także i w miejsce tego pomnika powstał pomnik Józefa Piłsudskiego, który można do dnia dzisiejszego zobaczyć na Placu Obrońców Warszawy w Płocku.
Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w publikacji Świadectwa zniewolenia. Źródła archiwalne do dziejów Mazowsza Północnego w latach 1939-1945 pod redakcją m.in. naszego gościa, a był nim dzisiaj dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Zachęcamy także do lektury publikacji polecanych w opisie audycji, a znajdziecie je w księgarni internetowej lub bibliotekach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy.pl.